Kluczowy temat.
Dzień dobry Państwu, poranna rozmowa Radia Poznań. Dziś z nami jest wiceminister spraw zagranicznych, poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panie Poseł.
Dzień dobry Panie Redaktorze,
dzień dobry Panie Ministrze. Właściwie mówię poseł, dlatego że to jeszcze te wybory jakby nam się nie skończyły, można powiedzieć. Wszyscy od wczoraj liczą na potęgę głosy. Pan także liczy? Liczy Pan na zmianę w Senacie?
Znaczy warto, jeżeli są bliskie wyniki i dużo głosów nieważnych w niektórych okręgach, to sprawdzić. I to mówiąc szczerze, niezależnie która z formacji taki wniosek by złożyła, uważam, że warto, żeby sąd go rozpatrzył. No, zdecyduje sąd, czy ta wątpliwość podniesiona jest na tyle istotna, że uzasadnia ponowne liczenie głosów. Zostawiamy to sądowi. Mamy prawo takie wnioski składać. Z tego, co słyszałem, opozycja również planuje takie wnioski, czy już złożyła.
Już o północy minął termin.
Tak.
Można było
więc jakby prawo każdej strony, żeby z tego prawa czynić użytek. Uważam, że to jest dowód na to, że demokracja funkcjonuje bez zarzutu.
No tak, ale podejrzewam, że opozycja będzie mówiła, że demokracja właśnie nie funkcjonuje bez zarzutu, że będziecie próbowali podważyć wynik wyborów, nagiąć go nawet, no i po to, żeby odzyskać kontrolę w Senacie, która w tej chwili jest zachwiana. No nie wiadomo jeszcze, jak to się zakończy, ale arytmetyka jest na razie póki co przeciw.
No, nie przesadzajmy. Ponowne liczenie głosów i taka możliwość składania protestów wyborczych to jest immanentna cecha niemal każdej demokracji funkcjonującej, demokracji parlamentarnej. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Akurat w Polsce nie mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami, żeby na szeroką skalę na przykład unieważniano w jakiejś części okręgów, czy unieważniano całe wybory. Natomiast w innych państwach jak najbardziej to się przecież zdarzało i zdarzało się również jak na przykład w Austrii, że Trybunał Konstytucyjny podważał wynik wyborów. Wybory trzeba było przeprowadzać ponownie. Więc akurat tutaj mamy do czynienia z kilkoma okręgami wyborczymi, gdzie są wątpliwości. Warto, żeby sąd je sprawdził.
Tak, panie ministrze, ale czy te zyski, które możecie z tego mieć, nie są niewspółmiernie duże jednak do strat takich wizerunkowych? Dlatego, że tak, opozycja zawsze może w sytuacji zmiany tych rezultatów zacząć podważać te wyniki. Na arenie międzynarodowej to wszystko będzie pewnie na wszystkie strony przemielane. Dzisiaj czytam analizę Łukasza Warzechy, konserwatywnego komentatora, który mówi, że no, prawdę powiedziawszy, trochę dziwi się strategom Prawa i Sprawiedliwości, bo tak naprawdę być może da się ewentualnie w Koszalinie, tam może być faktycznie wpływ tych nieważnych głosów, tak by arytmetyka wskazywała, jest zbyt mała różnica, a trochę się z tego robi taka burza, która trochę znowu mówi, no, że PiS miesza.
No tak, ale Prawo i Sprawiedliwość składa protest wyborczy, prosząc o wyjaśnienie wątpliwości. Przecież to nie Prawo i Sprawiedliwość będzie liczyło te głosy. Po pierwsze, protest zostanie rozpatrzony przez specjalną Izbę Sądu Najwyższego. Po drugie, później głosy będą liczone nie przez członków, posłów, nie wiem, działaczy związanych z Prawem i Sprawiedliwością, tylko przez członków Komisji Wyborczej i niezależnych sędziów. W związku z tym no, nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że ewentualna decyzja o ponownym przeliczeniu głosów, bo przypominam, że ta decyzja jeszcze nie zapadła, to jest decyzja sądu niezależna, w którą my nie zamierzamy w żaden sposób ingerować, byłaby wykonywana przez osoby nie mające z Prawem i Sprawiedliwością absolutnie nic wspólnego. Do tego zwracam uwagę, że o ponowne przeliczenie głosów zwróciła się również Koalicja Obywatelska w kilku okręgach, więc z tego prawa korzysta.
Tylko oni wskazywali na konkretne przypadki dotyczące na przykład tego, że było logo na przykład innego komitetu, które sugerowało, że to jest głos na lewicę. To akurat przypadek Legnicki. Wy mówicie po prostu o tym, że jest zbyt dużo nieważnych głosów.
Tak, ale ja powiem, z czego to wynika. No ja mogę z własnego tutaj na własnym przykładzie to powiedzieć.
Bardzo
miałem
proszę,
spotkanie przedwczoraj podsumowujące. Podszedł do mnie jeden z naszych sympatyków, który zasiadał w komisji wyborczej i mówił, że miał taką oto sytuację w komisji, że zwrócił uwagę, że głos nieważny zostaje odłożony na kupkę kart przypisanych Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym zaalarmował komisję, poprosił o ponowne przeliczenie głosów. W wyniku tego ponownego przeliczenia głosów, które już były zliczone i gotowe do wpisania do protokołu, okazało się, że 4 głosy nieważne były przypisane błędnie Koalicji Obywatelskiej. To jeszcze przed uzupełnieniem protokołu udało się zweryfikować. Proszę zwrócić uwagę, że to jest jedna komisja, 4 głosy, można powiedzieć niewiele, ale jeżeli w skali Senatu tych komisji zwykle w okręgu jest między 200 200, a 400, no to może to oznaczać 800 tysiąc głosów, gdyby tak się zdarzyło. Ja nie przesądzam, że tak się zdarzało, natomiast ten przypadek jeden pokazuje, że błędy mogą się zdarzyć. Jeżeli jest taka wątpliwość, warto zweryfikować. Jeżeli opozycja ma wątpliwości, przecież na przykład może poprosić instytucje zewnętrzne, tak, o jakąś dodatkową obserwację Grzegorz przy procesie Schetyna ponownego
tym,
liczenia głosów.
Może liczyły te głosy jakieś czynniki międzynarodowe.
Niech będzie, jest OBWE, które w różnych krajach obserwuje wybory.
Pan spotykał się z przedstawicielami OBWE w czasie wyborów?
Nie. Ja się nie spotkałem, natomiast nie mam absolutnie nic przeciwko, wręcz uważam, że być może byłoby to zalecane, żeby opozycja, jeżeli ma wątpliwości, poprosiła przedstawicieli zewnętrznej organizacji o przyjrzenie się temu, czy procedura jest w pełni zachowana.
Dobrze, to w takim razie, mimo że te głosy są jeszcze liczone, spróbujmy podsumować te wybory. Nie mieliśmy jeszcze okazji rozmawiać u nas w studiu. Jak pan ocenia to, co się wydarzyło 13 października przy urnach wyborczych? No, pewnie i dobrze, i źle, bo to wszystko zależy, czy mówimy o skali makro czy mikro.
Bardzo dobry historyczny rezultat w skali ogólnopolskiej. Żadna partia, ani jak chodzi o liczbę głosów, ani jak chodzi o poparcie procentowe, nie uzyskała po 89 roku takiego rezultatu. Metoda przeliczania Donta z jednej strony sprawiła, że nie ma wyborców w zasadzie, którzy nie są reprezentowani w Sejmie. Znaczy, można powiedzieć, że w tych wyborach żaden prawie głos się nie zmarnował poza tymi głosami oddanymi na bardzo malutkie komitety.
To 1% jest podobno. To i tak jest historycznie jeden z najwyższych rezultatów tych takich głosów, które się zmarnowały. W tym sensie. Aczkolwiek rzeczywiście większość głosujących ma swoich reprezentantów.
Wszystkie te komitety duże przekroczyły próg, więc można powiedzieć, że w tym sensie te głosy praktycznie się nie zmarnowały. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość w wyniku metody Donta, mimo że otrzymało historycznie wysoki rezultat, ma 235 posłów, czyli stosunkowo niewielką zakładkę ponad wymaganą większość. Jednak jest to odnowienie mandatu społecznego do rządzenia, jest to potwierdzenie, że wyborcy chcą, żeby Prawo i Sprawiedliwość dalej sprawowało władzę. Oczywiście w Senacie jest ten wynik, który szereg okoliczności, między innymi te niewielkie różnice głosów, sprawiły, że wynik do Senatu trudno uznać za w pełni satysfakcjonujący, ale Prawo i Sprawiedliwość też te wybory wygrało, tylko że nie uzyskało większości.
Ministrze Poznań, tutaj nie jest tak różowo. Sam pan to przyznawał w czasie tego spotkania ostatniego z wyborcami, takiego podsumowującego, że to jest trudny teren dla Prawa i Sprawiedliwości nadal.
Zgadza się i ten wynik nie jest dla nas w pełni satysfakcjonujący, choć w skali okręgu on jest nieco lepszy niż 4 lata temu, ale ten wzrost jest mniejszy niż przeciętnie wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości w skali Polski. Bardzo dużo widać pracy przed nami. Liderka listy, doskonała kampania, bardzo aktywna. No, przeciwieństwo pani Joanny Jaśkowiak, liderki listy Koalicji Obywatelskiej, a jednak dostaje 40 kilka tysięcy głosów, pani Joanna Jaśkowiak 60 tysięcy. To pokazuje, że wyborcy w Poznaniu cały czas jeszcze patrzą przez pryzmat loga, czyli tego szyldu politycznego, jak sądzę, a nie przez pryzmat osób. I myślę, że to jest nasze zadanie, bo pan redaktor mnie pewnie zapyta, co należy w związku z tym zrobić.
Nie, chciałem pana zapytać o inną pańską wypowiedź. Tam padło to, że to jest teren taki, w którym ciężko się przyznawać do tego, że jest sympatykiem Prawa i Sprawiedliwości. Mnie to zaintrygowało. Co poeta miał na myśli?
Ja się z takimi głosami spotykam i również się spotykałem z nimi w poniedziałek, że wiele osób mówi, tutaj nie tylko Prawo i Sprawiedliwość nie ma wysokiego poparcia, ale panuje w niektórych środowiskach, niektórych kręgach takich zawodowo-kulturowo-społecznych taka atmosfera takiej nieprzyjemnej niechęci do Prawa i Sprawiedliwości. Nie zwyczajnej różnicy, zwyczajnego sporu, ale pewnego rodzaju ostracyzmu takiego wobec tych, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość. I to musimy przede wszystkim przełamać, bo spór, różnice zdań są czymś normalnym, natomiast nie możemy zgodzić się, nie możemy tolerować sytuacji, w której osoby o określonych poglądach politycznych, niezależnie czy to będą osoby popierające Prawo i Sprawiedliwość, czy inne, są poddawane ostracyzmowi, są hejtowane, są poddawane temu, co czasami nazywa się, ja nie lubię tego określenia, ale nazywa się współcześnie mową nienawiści.
Czy jest jakaś konkretna, są jakieś konkretne przypadki takie, że ktoś na przykład zgłasza i mówi, i przez to, że jestem sympatykiem Prawa i Sprawiedliwości, spotykam rozmaite konsekwencje?
Jest szereg takich przypadków, że ludzie gdzieś w pracy raczej ukrywają te swoje sympatie, że gdzieś nie chcą na przykład publicznie zabierać głosu, przyznając się do swoich sympatii, no to jest zjawisko niepokojące.
Bardzo krótko, bo nasz czas niestety już i tak przebomblowaliśmy. Panie ministrze, proszę powiedzieć, jest pan, to co pan powiedział, co zrobić, żeby to zmienić? zmienić, ale pytam o to w kontekście takim, że pan na billboardach napisał ministerstw do spraw poznańskich, czy spraw poznańskich. No przyznam, że jest pan przyszpilony teraz w tym momencie do tego stołu. Będziemy od pana teraz bardzo dużo wymagać.
I ja tutaj nie zamierzam w żaden sposób wycofywać się z tej deklaracji. Będę reprezentował sprawy poznańskie niezależnie od mojej pozycji politycznej, bo decyzją premiera będzie, czy pozostanę w kolejnym rządzie Prawa i Sprawiedliwości, czy też
raczej na to, czy raczej na nie?
Zobaczymy. To jest decyzja premiera. Czekam cierpliwie na nią. Natomiast jedno jest
dyplomata.
Pewne, że będę rzecznikiem spraw poznańskich, czy ministrem spraw poznańskich, jak mówiłem w kampanii, w tym sensie, że będę dbał o to, żeby te sprawy były ważne na arenie ogólnopolskiej, a odpowiadając na to pytanie, co zrobić, żeby Prawo i Sprawiedliwość sprawiło swoje poparcie? Pokazywać ludzi, którzy pracują dla Poznania. Znaczy, wydaje mi się, że powinniśmy przełamać to, że szyld jest najważniejszy, bo za tym szyldem w przypadku Koalicji Obywatelskiej niewiele się kryje. Kryją się albo leniwi działacze, albo działacze nieskuteczni. Politycy nieskuteczni. Chciałbym, żebyśmy pokazali, że Prawo i Sprawiedliwość, osoby Prawa i Sprawiedliwości, poseł Bartłomiej Wróblewski, Jadwiga Emilewicz, ja jesteśmy skuteczni.
To jeszcze jedno muszę zapytać. Jadwiga Emilewicz będzie działała na rzecz Poznania, bo opozycja mówiła, pewnie teraz wróci do Warszawy czy Krakowa i tyle z ministrem.
Pytałem ją o to, mówi, że chce działać na rzecz Poznania, czuje się wybrana stąd, chce co najmniej raz w miesiącu być tutaj w Poznaniu na miejscu. To jak na osobę nie mieszkającą tutaj, nie wywodzącą się z Poznania, to jest całkiem poważna deklaracja i myślę, że Poznaniacy też będą panią minister trzymać za słowo.
A pana, jak rozumiem, będziemy widzieli jeszcze wcześniej jako Poznaniaka i ministra spraw poznańskich, tak?
Ja jestem w Poznaniu regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, w związku z tym jestem poznaniakiem i zajmuję się poznańskimi sprawami. Dla mnie to nic nowego.
Szymon Szynkowski, Wielsenk, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań.
Bardzo dziękuję. Kluczowy temat.